jaką rolę odgrywają tak zwane Big Pharma?
Odpowiedzialność wielkiego przemysłu farmaceutycznego również.
Kongres coś z tym robi? Firm.
Współpracuje właśnie z tymi firmami?
Zaostrzanie prawa, ograniczanie wydawania recept, żeby one nie były dostępne,
that. Czyli przykręcanie śruby antywolnościowe.
W takim akcie zgonu nie powinno być wpisane przedawkowanie, tylko morderstwo.
Były punkty, w których mogłeś pójść po czystą wstrzykawkę, że jak już masz to robić, to przynajmniej nie rób to używaną kilkukrotnie wstrzykawką, nie?
I w Skandynawii masz jeszcze punkty, gdzie dają narkotyki.
Są punkty, gdzie możesz spokojnie to zażyć.
Tak, żeby nie kupować od dealerów, tylko jak jesteś uzależniony, to pod kontrolą rządową w jakiś sposób.
Dzień dobry. Witam na kanale Niepoprawny Dyplomata. Nazywam się Mikołaj Teperek. Obok mnie redaktor Tomasz Winiarski.
Cześć, witajcie.
Jak widzicie, redaktor nie bez pokrycia, ponieważ ma ze sobą artykuł swój, który napisał w gazecie.
W tygodniku Niedziela i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy, czyli koszmar w krainie snów. Wielki problem, który trapi Stany Zjednoczone.
Czyli epidemia opioidów. Czyli no po prostu, no nie wiem, czy będziemy... Czy powinniśmy nazywać to po imieniu, bo algorytmy YouTube'a działają różnie, ale was zachęcamy do komentarza dla statystyk, żeby te statystyki na naszym kanale rosły, a nie malały. Także mówimy o opioidach i o tym, czy rywalizacja chińsko-amerykańska ma z tym coś wspólnego, bo jak się okazuje, duży eksport jest właśnie z Chin i były takie spotkania, negocjacje na poziomie dyplomatycznym, gdzie Amerykanie gdzieś tam nawet prosili Chiny o to, żeby blokowali ten tranzyt nielegalnych opioidów do Stanów Zjednoczonych, dość często po prostu gorszej jakości, które no, zabijają, po prostu zabijają i są dość tanie i czego efekty widzimy w takich nagraniach zombie, które wyglądają mniej więcej tak. Chodzą po ulicach. Taką jedną z ulic dość niechlubnie słynną jest Kensington Avenue w Filadelfii, gdzie byłem zresztą. Nagrałem taki krótki, szybki reportaż informacyjny, bardziej niż film dokumentalny, gdzie byłem tam i pokazałem tych ludzi. Nie rozmawiałem z nimi, co prawda, ale rzeczywiście przerażająca sytuacja, przerażające miejsce. No i właśnie o tym porozmawiamy. Tomaszu, co napisałeś i przedstawiłeś w tym artykule, bo też dużo statystyk gdzieś tam podawaliśmy właśnie w tym materiale. Co wiemy, jakie są przyczyny, co dalej z tym problemem, no i co mają do tego rzeczywiście te Chiny?
Problem fentanylu i uzależnień od opioidów ma także wymiar geopolityczny, bo Chiny wykorzystywały ten kryzys, aby destabilizować Stany Zjednoczone. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, fentanyl, substancje potrzebne do jego produkcji, produkowane są bardzo często w Chinach, gdzie następnie trafiają do Meksyku, gdzie kartele tworzą z tego fentanyl i szmuglują przez nieszczelną, coraz bardziej nieszczelną południową granicę Stanów Zjednoczonych wprost na amerykańskie ulice.
O której to granicy jest głośno? Nagrywałeś o tym odcinki z Miłoszem Sową na kanale Niepoprawny Dyplomata. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, jaka jest prawda, jeżeli chodzi o tą nieszczelność właśnie amerykańskiej granicy, to nie tylko nielegalni imigranci, ale też właśnie przemyt substancji.
Psychoaktywnych narkotyków. Fentanyl jest o tyle podstępnym zabójcą, tak jak powiedziałeś, jest dużo tańszy w produkcji niż jego alternatywne inne substancje. Jest dużo silniejszy niż morfina, heroina, metamfetamina. Tańszy w produkcji, przez to łatwiej się go przemyca. A przez to, że jest dużo bardziej zabójczy, zbiera przeraźliwe żniwo. Kiedy zabierałem się za szykowanie artykułu na ten temat, nie spodziewałem się, że dokopię się do tak tragicznych liczb, które sugerują, że w Stanach Zjednoczonych dziennie fentanyl zabija około 200 Amerykanów, odbierając jednemu z nich życie co 5 minut średnio. Do tej pory ta epidemia w Stanach pochłonęła ponad 650 tysięcy ludzkich istnień. W poprzednich latach DEA, czyli Drug Enforcement Agency, taka federalna agencja do walki z narkotykami, przechwyciła ponad 360 milionów dawek fentanylu, czyli tyle, ile byłoby potrzebne, żeby zabić całe amerykańskie społeczeństwo. Co więcej, ty dotarłeś wprost na Kensington Avenue do Filadelfii i osobiście widziałeś te tragiczne obrazki. Kensington Avenue jest swoją drogą nazywane największym targiem narkotyków pod gołym niebem, taka galeria handlowa dla narkomanów. Ja z kolei dotarłem do ludzi, którym ten sztuczny, syntetyczny opioid zniszczył życie, często zabrał życie ich ukochanych bliskich. I na przykład jednym z takich osób jest Tony Belsito, któremu zabił wnuczka fentanyl, i on potem zorganizował całą akcję jeżdżenia po amerykańskich szkołach z takimi wykładami edukującymi, przestrzegającymi przed zagrożeniem, które jest związane z fentanylem i z innymi opioidami. Ale ja go pytałem też o to, jakby, czy władza federalna jest w stanie ten problem rozwiązać, bo już on jest coraz bardziej oczywisty i obie partie polityczne będą się musiały z nim zmierzyć. I on mi wtedy powiedział, że to, co próbował zrobić Donald Trump, uszczelniając granice, żeby te narkotyki tak łatwo nie docierały na amerykańskie ulice, wprost w ręce na przykład amerykańskiej młodzieży, jednym dekretem jego zdaniem przekreślił Biden, który zatrzymał budowę muru. No ale z drugiej strony demokraci mają jeszcze inne recepty na rozwiązanie tego problemu, ale Trump i Republikanie twierdzą, że przede wszystkim ochrona granic, tak żeby te substancje nie docierały na amerykańskie ulice. Ale właśnie, Chiny przez długi czas zalewały Stany Zjednoczone, przymykając oko na ten proceder, wiedząc dobrze, że to właśnie one są pierwszym źródłem, skąd wydobywa się cała produkcja fentanylu, i geopolitycznie wykorzystywały to na bardzo wielką skalę, no bo jeżeli mówimy o prawie milionie Amerykanów, którym życie odebrał fentanyl, no 650-700 tysięcy, no to zobaczmy, jaka to jest negatywna siła oddziaływania na Amerykę, tak? Dla Chin, które z Ameryką rywalizują, to jest niestety straszliwe.
Zabawne. Ale nie ma wojny, a i tak Amerykanie na tej wojnie giną.
Dużo więcej ich zginęło niż na wojnach w Iraku, w Afganistanie, w Wietnamie, więc tutaj jest to
destabilizacja od wewnątrz, nie propagandowa, tylko no właśnie.
Dokładnie tak, i to jest przerażające, ale politycy amerykańscy coraz częściej na swoje sztandary wyborcze wpisują temat walki z fentanylem. Mnie przeraziło to, że problem jest do tego stopnia poważny, że ofiarami tego środka chemicznego padają często osoby, które nie miały żadnej intencji, o tym piszę w swoim tekście dla Niedzieli, nie miały żadnej intencji go przyjąć. Na przykład dziewczyna, rozmawiam z matką, której córka zginęła od fentanylu tylko dlatego, że będąc u swojego kolegi, wyjęła z lodówki butelkę wody mineralnej, bo chciała się napić, chciała jej się pić, a ta butelka wody była zanieczyszczona rozpuszczonym tam fentanylem. Zgodnie z wyliczeniami właśnie DEA, agentów DEA, śmiertelna dawka fentanylu to jest tak niewiele jak kilka ziarenek soli. Czyli bardzo łatwo to przegapić. I nawet były przypadki w Stanach, że niemowlęcia ginęły od fentanylu, bo ktoś gdzieś tam zanieczyścił
tak,
niewielką ilością.
To była bardzo poruszana w mediach sprawa, kilka przykładów, tak, że rodzice no, nie byli w stanie opiekować się na trzeźwo dzieckiem i to dziecko miało po prostu dostęp do tych substancji, bo nie wiem, leżały na stole, leżały na ziemi, leżały gdzieś w pokoju po prostu, nie? No.
I coraz
i
częściej
dochodziło do tragedii.
Coraz częściej właśnie leżą na stole, leżą w pokoju, dlatego też, że fentanyl jest dodawany, żeby podrasować popularne środki uspokajająco przeciwlękowe, jak na przykład Xanax, od którego Amerykanie też są, duża część Amerykanów uzależniona.
Czyli w legalnych lekach.
W legalnych lekach, które promują koncerny farmaceutyczne w legalnych reklamach. Te leki są legalnie reklamowane. Celebryci, którzy przyznają się do stosowania tego typu środków jak Xanax, też napędzają takie przeświadczenie wśród części społeczeństwa, że skoro bierze to mój ulubiony celebryta...
A to już są chyba psychotropy, nie?
No tak.
Czyli na jakieś problemy emocjonalne, psychologiczne.
I wtedy człowiek myśli, o, ten celebryta to bierze, też może po to sięgnę, bo mam problemy psychiczne czy osobowościowe.
A pamiętajcie, że w Stanach Zjednoczonych jest dość często łatwiejszy dostęp do wielu substancji zresztą, bo prawo jest mniej rygorystyczne odnośnie recept.
I reklamowania leków na receptę. Tylko że sam Xanax nie byłby taki zabójczy, gdyby nie to, że ludzie... Kiedyś amerykańscy lekarze bardzo ochoczo wystawiali recepty na tego typu środki. Kiedy problem się pojawił, zaczęli to regulować bardziej i tych recept mniej wystawiać. Ceny tych leków też są odpowiednio wysokie. W związku z tym duża część uzależnionych obywateli raptem stanęła przed sytuacją, w której nie są w stanie kupić już tych leków, od których są uzależnieni. Więc co robili? Wyszli na ulicę po nielegalne, po podróbki tych leków, sprzedawane taniej. I Xanax zanieczyszczony fentanylem, czy inne tego typu środki zanieczyszczone fentanylem, które dodają dealerzy po to, żeby jeszcze zwiększyć efekt tego środka psychoaktywnego, jest zabójczy. I amerykańskie władze ostrzegają, że nawet 1 na 4 takie podrobione środki chemiczne może zawierać ilości fentanylu, które są śmiercionośne. I to jest też problem, że przez lata był przemysł tolerancji wobec reklamowania środków bardzo poważnych, faszerowania ludzi tymi środkami na lewo i prawo, przeciwbólowymi, psychoaktywnymi, a kiedy ludzie się bardzo od tego uzależnili, przykręcono śrubę i wtedy wyszli dealerzy narkotyków ze swoimi podróbkami zanieczyszczonymi śmiercionością fentanylem. Obecnie, jak się patrzy na dane, na całą dynamikę tego procesu, problem, nowotwór, który trapi amerykańskie społeczeństwo, absolutnie wymknął się spod kontroli polityków i pytanie, który polityk, która partia ten problem rozwiąże, bo on wymaga rozwiązania. Trump obiecuje w swojej agendzie 47, o której nagramy osobny odcinek, uporanie się z problemem opioidów. Pierwsze damy zakładają organizacje, które mają walczyć, zwiększać świadomość, race awareness, tak, jak to się w Stanach mówi, no ale problem jak był, tak pozostaje.
Czy w twoim artykule albo czy w tym temacie, jaką rolę odgrywają tak zwane Big Pharma? Czy no, tak jak powiedziałeś, no, zakręciły śrubę, czyli ktoś się jargnął, czy przy przykazie polityków, czy zakazie, czy po prostu zmieniona była taktyka? No bo chyba nie jest w interesie Big Pharma, nawet jeżeli mamy patrzeć na zdrowie jako kapitał, kapitalizm i taki zły kapitalizm w tym wypadku, nie jest chyba w ich interesie no, nielegalne handel, no bo to jest ich konkurencja, na to wychodzi. A no, jaką rolę oni tutaj spełniają? Is it a bad guy or a good guy?
Przede wszystkim część firm tutaj ponosi odpowiedzialność pod tym względem, że promowały te substancje, wykorzystywanie fentanylu, który też jest dostępny jako lek, tylko że na receptę w odpowiednich ilościach i też stanowi duże zagrożenie, bo łatwo się od tego uzależnić, bo to jest silny środek przeciwbólowy, silniejszy od morfiny, mający być lepszym zamiennikiem dla morfiny. Tak przynajmniej twierdzono, kiedy go konstruowano w roku 1960. No ale przez to, że jest silnie uzależniający, jest masa amerykańskich pacjentów, którzy po jakiejś operacji w ramach rekonwalescencji mieli silne bóle i na te bóle były przepisywane leki na bazie fentanylu. Później oni się od tego uzależniali i musieli ten fentanyl przyjmować jak narkotyk. A kiedy z jakiegoś powodu tracili dostęp do recepty, wtedy wychodzili często na ulicę po nielegalny fentanyl. Albo jakieś inne leki, które go zawierały domieszki tego fentanylu, więc tu jest odpowiedzialność wielkiego przemysłu farmaceutycznego również.
Kongres coś z tym robi? Firm. Współpracuje właśnie z tymi firmami?
No teraz właśnie zaczyna się tak naprawdę kluczowy etap tej walki. Zaostrzanie prawa, ograniczanie wydawania recept, żeby one nie były dostępne, just like that.
Czyli przykręcanie śruby antywolnościowe.
Tylko, że to niestety też wiąże się z tym właśnie, że im więcej przykręcają śruby, im jest większa kontrola tych leków, tych recept, tym więcej wychodzi tych substancji na rynku nielegalnym.
Czyli znamy to z prohibicji.
No niestety tak, ale problem jest bardzo poważny. Przede wszystkim od tego się zaczęło, że za bardzo, zdaniem wielu ekspertów, ten lek, jakim jest fentanyl, był wpychany pacjentom, którzy może wcale go nie potrzebowali.
Okej, okay, tak? Czyli wolny rynek, ale trochę trochę odjechany, no bo taki no wymuszający uzależnienie. No właśnie, no bo to jest problem, że mówimy o substancji, która jest uzależniająca, tak? No, jest cała debata też o alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Można to promować, są różne badania, że można się uzależnić. Oczywiście jest wiele osób, które uważa, że broń Boże, oni nie są alkoholikami i nie są uzależnieni. No dobra, ale wiem, to jest kompletnie inny temat, ale jakby rozumiem machinę. I o czym to w takim razie świadczy, że będziemy szli teraz w kierunku właśnie większych rygorystycznych praw na wzór tego, co mamy tutaj w Polsce, w Europie, większej kontroli? No nie widzimy chyba na ulicach Polski aż tak dużych skupisk, czy nie wiem jak w Europie reszcie. No.
U nas tego problemu nie ma, nie ma w takiej skali absolutnie, natomiast w Stanach jest też problem, jeśli chodzi o działania policyjne, prokuratorskie, żeby ścigać ludzi, którzy są po prostu siewcami śmierci i cichymi zabójcami, którzy sprzedając te środki narkomanom na ulicach, de facto ich mordują. I to też mówili mi moi rozmówcy z Ameryki, którzy twierdzili, że w takim akcie zgonu nie powinno być wpisane przedawkowanie, tylko morderstwo. Okay. Z premedytacją, jak ktoś komuś sprzedaje substancję, która jest zabójcza i która może być, powinna być podawana tylko pod nadzorem lekarza w wyjątkowych przypadkach, no to ktoś de facto zarabia pieniądze, wiedząc, że za chwilę ten człowiek zginie.
A już wiem, co tacy skrajni wolnościowcy, wiem, że to brzmi dziwnie, no ale tacy po prostu wolnościowcy by powiedzieli, że no co, sam zdecydował, sam chciał i sam dostał.
Część sama zdecydowała i się pogubiła i fentanyl im całkowicie odebrał wolność tak naprawdę. Już potem świadomie nie mogli wybierać tego, czego chcą, ale dużo ludzi to niechcący przyjęło.
Tak, czyli jedynym...
Bo to się gdzieś zaplątało.
No tak, no bo okej, zaplątało się. No, tak. No to jest nieumyślne spowodowanie śmierci albo umyślne, jeżeli mówimy o dealerach. Pytanie w takim razie, czy to rząd znowu i kongres będzie tym rozwiązaniem, bo nieraz słyszeliśmy o tym, że government tworzy problem, ty masz problem, idziesz do governmentu po rozwiązanie. Czy to nie jest błędne koło w takim razie pytać znowu rząd, który no, dał szeroką wolność Big Pharma do robienia legalnie interesów.
Zdaniem jednego z moich rozmówców temat stał się już tak polityczny, tak jak właśnie uszczelnienie granicy, że nie ma co oczekiwać, że Biały Dom tą sprawę rozwiąże. I tutaj Amerykanie, szczególnie ci dotknięci fentanylem, który odebrał na przykład im córkę, syna, organizują się w ramach tak zwanych grassroots organizations, czyli oddolne inicjatywy społeczne, zakładają fundacje, organizacje, które podnoszą ludzką świadomość, robią wykłady albo lobbują nawet na tym levelu, na tym szczeblu stanowym, lokalnym, za zmianami w przepisach, umożliwiającymi ściganie lepsze dealerów narkotykowych, czy tych, którzy mają nielegalne laboratoria.
Z drugiej strony mamy coraz więcej stanów, którzy legalizują różne substancje. Oregon i Waszyngton chyba są takimi kluczowymi przykładami, gdzie już naprawdę takie dość nietypowe narkotyki są, może nie nielegalne, ale nie są penalizowane ich posiadanie czy zażywanie. Też są takie pomysły. Zresztą ja w Filadelfii byłem i chyba pamiętam w jednym ze Starbucksów, no tam kilometr, dwa od Kensington Avenue w toalecie były znaki o tym, żeby po prostu nie wyrzucać strzykawek do śmietnika. Ale też w Norwegii kiedyś w Oslo byłem i nawet były punkty, w których mogłeś pójść po czystą strzykawkę, że jak już masz to robić, to przynajmniej nie rób to używaną kilkukrotnie strzykawką, nie?
I w Skandynawii masz jeszcze punkty, gdzie dają narkotyki.
Są punkty, gdzie możesz spokojnie to zażyć.
Tak, żeby nie kupować od dealerów, tylko jak jesteś uzależniony, to pod kontrolą rządową w jakiś sposób to bierzesz.
No właśnie,
tak?
No to są dwa rozwiązania. No, albo zakręcanie kurka i dokręcanie śruby i prohibicja, albo no jakaś taka kontrolowana legalizacja, gdzie po prostu no ćpiej sobie, ale lekarz będzie dwa kroki obok ciebie w razie czego. Tak jak do tych ambulansów kupuje się w Ameryce na masową skalę odtrutki, nawet dla policjantów. No to zaraz wychodzi, że te odtrutki to będą mieli już nawet kierowcy autobusów za chwilę, jeżeli będzie
to
taka skrajna
legalizacja. To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo w Stanach Zjednoczonych w ramach tych oddolnych inicjatyw pojawiały się organizacje, między innymi chrześcijańskie, ale nie tylko, które na przykład rozdają ludziom odtrutki na przedawkowanie fentanylu. Masz na przykład kilka minut, żeby taką trutkę zażyć, żeby komuś ratować życie, kto ma efekt przedawkowania, to jest wiotczenie mięśni i za chwilę staje ci serce, ale przez nos się przyjmuje tą trutkę i ona jest bardzo skuteczna. I jak się ją za darmo rozdaje, to ktoś może ją inkognito wziąć, wiedząc, że na przykład sam bierze fentanyl i może mieć nagle problem, że przedawkuje. To może mu uratować życie. Albo może wie, że w jego okolicy jest ktoś, kto bierze fentanyl i może być w stanie mu uratować życie dzięki temu, że posiada taką odtrutkę. Nie? Więc tutaj jest bardzo wiele do zrobienia na różnych płaszczyznach. I rządowej, nowe prawo, i policyjnej, większa świadomość policji, organów ścigania, ale także społecznej.
No właśnie, no bo może rozwiązaniem przy okazji tej edukacji byłoby na przykład zainwestowanie po prostu w większą rzeszenie takich specjalistów technicznych, medycznych, ale psychologów, terapeutów, psychiatrów od uzależnień, czy po prostu od wielu problemów, tak? No bo jedno to jest po prostu chęć bycia na haju, a drugie jest ucieczka od rzeczywistości.
Tak, już jest dużym sukcesem sam fakt, że lekarze przestali w takim wielkim stopniu przepisywać tak silne środki jak fentanyl pacjentom, których można byłoby leczyć z bólu dużo łagodniejszymi środkami, niekoniecznie wciskać wszystkim mający ogromny potencjał do uzależniania fentanyl. I już ta świadomość wśród amerykańskich lekarzy już powoduje, że zmniejszamy armię potencjalnych ofiar tego fentanylu, które jak się uzależnią od tego, to potem mogą popaść w ten nałóg, co zakończy się śmiercią na przykład.
Słowo na koniec odcinka, Tomasz.
Podnośmy świadomość. Mój rozmówca, Tony Bersito, który mówi, że jeździ po szkołach amerykańskich ze swoimi wykładami, jednocześnie alarmował mi, że bardzo wiele szkół w ogóle mu nie odpisuje. Kiedy on mówi, że za darmo przyjedzie, zrobi wykład dla uczniów, dla rodziców, okay, jak sobie z tym radzić, jak wyłapać, że dziecko zaczyna brać tego typu substancje, często szkoły w ogóle nie są zainteresowane. Także bądźmy otwarci na wiedzę od ludzi, którzy sami doświadczyli tej tragedii i postanowili poświęcić swoje życie, żeby już więcej nikt nie musiał w taki sposób cierpieć.
Dziękujemy za ten odcinek. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Napiszcie, co myślicie, ale prosiłbym o uszanowanie właśnie rozmówców i rozmówczyń, których znajdziecie w komentarzach. My dziękujemy. No i jeżeli chcecie zobaczyć, jak taka Kensington Avenue wygląda, to na kanale znajdziecie, wpiszcie Kensington Avenue, ulica zombie, bo to nie da się tego inaczej nazwać. To jest po prostu przemiana ludzi w zombie. Dziękujemy. Do zobaczenia.
Trzymajcie się. Cześć.